Chciałbym kontynuować ten cykl kazań o tym, kto to ma być starszy zboru i biskup, ale dużo dzisiaj będzie też o tym, jak my mamy żyć. Co Pan Bóg mówi do nas. I taki kolejna cecha, bo zbliżają się w lutym wybory i będziemy mieli wybierać nową radę. Kolejny werset, o którym chciałbym dzisiaj mówić, to jest 1 Tymoteusz 3:4 i tam czytamy coś, co tyczy się wszystkich nas. Swojego domu pięknie stojącym na czele, dzieci mającym w podporządkowaniu się z całą szanownością. Tak jedno dosłowne z greckiego ten werset brzmi. I pierwsza część tego wersetu mówi swojego domu pięknie. Tak się to zaczyna. Że na czele swojego domu pięknie ma stanąć. Ten, który chce być kandydatem na przywódcę w kościele, na biskupa czy starszego. I to słowo pięknie też można tłumaczyć, że ma dobrze zarządzać domem. Dobrze albo pięknie, że ma być takim dobrym gospodarzem, albo słusznie zarządzać domem, własnym domem czy dziećmi. I też to słowo tłumaczy się szczęśliwie. Że ten dom ma być szczęśliwy, również pomyślny, zupełny albo całkowity. To oznacza to słowo, że osoba, która chce być kandydatem na przywódcę w kościele, musi pięknie czy dobrze zarządzać własnym domem. Dalej jest takie stwierdzenie stojącym na czele własnego domu. Stojącym na czele własnego domu. I to stwierdzenie stojącym na czele własnego domu w Nowym Testamencie jest użyte 8 razy. I można to tłumaczyć na język polski. Stać ponad kimś, że jesteś ponad kimś, że kimś zarządzasz. Stać na czele, przodować, rządzić albo kierować. Że ma ktoś zarządzać albo kierować czy przodować. I ten wyraz grecki został użyty w Tymoteusza 3:8. Tymoteusz 3:8. Paweł napisał tak do Tymoteusza w ten sposób. Słowa te zasługują na wiarę i przyjęcie. Że to, co teraz do ciebie piszę, Tymoteuszu, to zasługuje na to, żebyś temu zaufał i ludzie, którym będziesz nauczał, żeby zaufali temu, co ja teraz piszę i przyjęli to. I co takiego mieli wierzący przyjąć od apostoła Pawła? Obstawaj przy tych sprawach, czyli nauczaj innych wierzących tych spraw, które ci teraz piszę. Niech ci, którzy zaufali Bogu. No i teraz pytam się, czy na tej sali jest ktoś, kto nie zaufał Bogu? Więc zobaczcie, to jest zwrócone do nas, do ludzi wierzących. Jeśli uważasz się za osobę, która ufa Bogu, więc Paweł pisze, niech ci, którzy zaufali Bogu, żeby rozmyślali, jak dobrymi uczynkami, czy dobrymi czynami stanąć na czele. Jeśli zaufałeś Bogu, zastanawiaj się, jak poprzez dobre uczynki, poprzez dobre czyny stanąć na czele, albo inaczej można to tłumaczyć, jak rządzić, kierować, przodować, bo te dobre uczynki właśnie, te sprawy są szlachetne i pożyteczne dla ludzi. Więc mówiąc inaczej, jeśli zaufałeś Bogu i ufasz Bogu, to zastanawiaj się, jak poprzez dobre uczynki możesz wpływać na ludzi niewierzących. O tym mówi ten werset. Czyli apostoł Paweł zachęca nas do tego, że my jako wierzący w Giżycku powinniśmy stawać na czele, dosłownie rządzić i kierować i przodować, dawać przykład w stosunku do ludzi niewierzących. Więc jeśli ktoś z nas zaufał Bogu, to jak poprzez dobre czyny stajesz na czele w Giżycku? Takie pytanie dla każdego z nas. Wobec niewierzących. Bo Paweł mówi, że to jest szlachetne i pożyteczne dla niewierzących osób. Bo kiedy człowiek niewierzący widzi, że w stosunku do niego czynisz dobre rzeczy, to powoli jego serce się otwiera na to, żebyś mu mógł powiedzieć o Jezusie Chrystusie. O tym tutaj Paweł pisze. I podobną rzecz użył też tego słowa w Tymoteusza 3:14. I Paweł kieruje to też do wierzących. Mówi tak, niech się uczą zaś nasi. Kogo ma na myśli, mówiąc, nasi mają się uczyć? No ma na myśli wierzących. Niech nasi się uczą, czyli niech się uczą ludzie wierzący również w Giżycku, dobrymi czynami stawać na czele. Więc Paweł mówi, że tego się trzeba nauczyć, że to samo nie przychodzi. Że trzeba rozmyślać i się zastanawiać, co dobrego mógłbym zrobić dla ludzi niewierzących w Giżycku. Albo wokół Giżycka, tam gdzie mieszkam. Dosłownie stawać na czele, żeby zaspokajać konieczne potrzeby. Żeby zaspokoić konieczne potrzeby tych ludzi niewierzących. Aby owocować. Co to znaczy? Że każdy wierzący spośród nas, tutaj w tym zborze, w Giżycku czy w okolicach, że Paweł nas zachęca do tego, że powinniśmy się rozejrzeć wokół nas, wśród naszych znajomych, sąsiadów i zadać sobie pytanie, czy wokół mnie, tam gdzie ja żyję, czy moi sąsiedzi, znajomi, czy wokół mnie żyją ludzie, którzy nie mają zaspokojonych, koniecznych potrzeb? Czy wokół mnie są ludzie, którzy mają niezaspokojone, konieczne potrzeby? A konieczne potrzeby, które ludzie muszą mieć zapewnione, to jest jedzenie, to jest ubranie, to są leki bardzo często, ale też takie proste rzeczy, jak że kogoś pocieszysz albo z kimś porozmawiasz. Więc Paweł mówi, niech się nasi ludzie wierzący uczą, i wierzę w to, że kieruje to Paweł również do nas, do Giżycka, jak mamy zaspokajać konieczne potrzeby ludzi, którzy żyją wokół nas. Bo jeśli tacy ludzie są wokół ciebie, twoi znajomi i na przykład jest to osoba, której regularnie mówisz dzień dobry, sąsiadko, a nie wiesz, że ta osoba ma niezaspokojone konieczne potrzeby, to zadaj sobie pytanie, jakie to jest dzień dobry? To nie jest dzień dobry. To nie jest dobry dzień dla tej sąsiadki, kiedy ona nie ma za co kupić leków albo nie ma co zjeść. Kiedy kierujesz do kogoś słowa dzień dobry, sąsiadko, a ty masz świadomość o tym, że ta osoba ma niezaspokojone potrzeby konieczne, to nie jest dobry dzień dla tej osoby. Jesteśmy zwolnieni zaspokajania koniecznych potrzeb wobec tego człowieka, który jest uzależniony. Mówię całkiem poważnie teraz. Jeśli osoba jest uzależniona do alkoholu, narkotyków albo od hazardu, jesteś zwolniony z tego, żeby zaspokajać konieczne potrzeby tej osoby. Wiesz dlaczego? Bo kiedy pomagasz komuś, kto pije, bierze narkotyki albo jest uzależniony od czegoś innego, przedłużasz jego nauk. Jeśli ktoś jest uzależniony, to trzeba mieć mądrość, jak takiej osobie pomóc. I tym powinni się zająć ludzie, którzy mają w tym doświadczenie z Kościoła. Trzeba wiedzieć, jak pomóc osobie uzależnionej. Bo jeśli osoba uzależniona ma zaspokajane konieczne potrzeby, to będzie piła, brała narkotyki albo będzie uzależniona w nieskończoność. Jacek zajmuje się profilaktyką, więc dobrze o tym wie. Wszyscy ludzie, którzy się zajmują pomaganiem takim ludziom, powiedzą wam dokładnie to samo, co ja przed chwilą. Ale jeśli wokół ciebie żyją ludzie, których znasz, tak jak słyszeliśmy w świadectwie Roberta, i wiesz, że ta osoba ma niezaspokojone potrzeby i nie jest nałogowcem, to Bóg chce, żebyśmy pomogli tej osobie. O tym mówi Paweł, że mamy się nauczyć, jak dobrze czynić innym ludziom. Bo Paweł pyta, czy owocujesz, czy przynosisz owoce Jezusowi Chrystusowi, zaspokajasz konieczne potrzeby osób, które znasz, które żyją wokół ciebie. Wiecie, że zbliżają się teraz święta grudniowe. Wiecie, w jakim okresie jest najwięcej samobójstw w Polsce? W okresie świąt grudniowych. W Wigilię. Kiedy będziesz zasiadał do stołu w miłej atmosferze ze swoją rodziną, to właśnie tego dnia najwięcej osób w Polsce odbierze sobie życie. Wiecie dlaczego? Bo ogłupienie poprzez reklamy telewizyjne W każdym sklepie światełka, tak zwany czar świąt, powoduje, że człowiek wraca do domu i ogarnia go totalna samotność. I zadaje sobie proste pytanie, po co ja mam żyć? Nie mam celu w życiu. I najwięcej ludzi odbiera sobie życie w święta grudniowe, w Wigilię. Dlatego, że my jako Kościół jesteśmy powołani do tego przez Jezusa Chrystusa, aby zapukać do drzwi osoby, o której wiemy, że ma niezaspokojone konieczne potrzeby. I to wcale nie musi być często jedzenie, leki, ubranie. To może być po prostu to, że ta osoba nie ma do kogo otworzyć ust. Nie ma z kim porozmawiać. Bo Paweł mówi, zadaj sobie pytanie, czy owocujesz w takim razie, czy przynosisz owoce Jezusowi Chrystusowi. Czy tylko myślisz o tym, kto tobie okaże to zainteresowanie. Wróćmy jednak do naszego starszego zboru, do kandydata na biskupa. Ktoś, kto ma być kandydatem albo ma zostać biskupem, jeśli taka osoba posiada dzieci, bo o tym zacząłem od wersetu, że ma dobrze zarządzać własnym domem i dziećmi, ale tyczy się to tylko tego biskupa albo starszego, który ma dzieci. To, że ktoś nie ma dzieci, to nie znaczy, że nie może być biskupem. Tego w tekście biblijnym nie ma. Każdy, kto nie ma dzieci, też może zostać biskupem, ale jeśli już ma dzieci, to Paweł mówi, jak ma wyglądać jego zarządzanie domem w stosunku do dzieci i do żony, do współmałżonka. Czyli werset ten mówi o tym, że ta osoba ma dobrze rządzić, kierować i przodować w swoim domu, stawać na czele własnej rodziny. Biskup ma kierować własnym domem, dobrze zarządzać, bo inaczej nie nadaje się na biskupa. Jeśli ktoś nie umie zarządzać własnym domem, nie nadaje się na biskupa, na starszego zboru. I ta druga część tego wersetu mówi taką rzecz. Dzieci mającym w podporządkowaniu się z całą szanownością. Że jeśli ktoś chce zostać biskupem, to musi podporządkować sobie dzieci z szanownością. Że dzieci mają go szanować. Powiem troszeczkę więcej na ten temat. Także dzisiejsze kazanie będzie bardziej związane z dziećmi, z wychowaniem dzieci. Po pierwsze, w podporządkowaniu się, i to słowo można też tłumaczyć, być posłusznym albo poddać się. Że dziecko ma być posłuszne rodzicom albo poddać się. Pamiętacie tą historię, kiedy Pan Jezus w Ewangelii Łukasza poszedł z rodzicami na święta, miał 12 lat. I kiedy rodzice wracali do domu, to jest dowodem na to, że Maria albo była tak wyluzowaną mamą, że w ogóle nie zwróciła uwagi, że zaginęło jej jedyne dziecko. No bo Kościół, w którym ja się wychowałem, naucza, że Maria miała tylko jednego syna, Jezusa. No nie? Wyobrażacie sobie, co byście pomyśleli o kobiecie, która ma jedno dziecko i dziecko jej się zagubiło na świętach? Że chyba nie jest poukładana. Ale Maria nie miała jedno dziecko. Tekst biblijny mówi, że miała czterech synów i jeszcze córki. Więc miała całkiem dużą gromadę, kiedy wracali ze świąt. Więc zajęła się tymi młodszymi. I kiedy jest powiedziane w tekście, że kiedy uszli jeden dzień z Józefem, to się zorientowali, że najstarszy ich syn, Jezus, mający 12 lat, nagle gdzieś się zagubił. Myśleli, że jest razem z kuzynami, bo całymi rodzinami ludzie pielgrzymowali do Jerozolimy. Ale kiedy szukali go pośród kuzynów, okazało się, że nie ma go wśród kuzynów. Więc zawrócili z Józefem, ze swoim statkiem dzieciaków, do Jerozolimy i go szukali. I w Łukasza możecie czytać w drugim rozdziale, że kiedy go znaleźli, to pamiętacie, gdzie Jezus siedział? W świątyni. I rozmawiał z kapłanami, z faryzeuszami, zadawał im pytanie, a kiedy oni mu zadawali pytanie, udzielał tak mądrych odpowiedzi, że wszyscy robili takie wielkie gały i mówili, skąd ten łebek tak dobrze zna Biblię i zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale wiecie, że kiedy Maria i Józef znaleźli Jezusa, podeszli do Niego w świątyni i zadali Mu bardzo proste pytanie. Powiedzieli, Maria się zwróciła do Jezusa, synu, dlaczegoś nam to zrobił? Dlaczego to zrobiłeś nam? Synku, przecież martwiliśmy się o Ciebie. Jezus do niej mówi, a czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w domu mojego ojca? Ale dalej, kiedy czytacie ten tekst, to jest powiedziane, że wrócił i był im posłuszny. Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im poddany. Wrócił Jezus, który był Synem Boga, Mesjaszem, ten, który za nas umarł później, wrócił i od tej pory słuchał się swojej mamy Marii i swojego przybranego ojca Józefa. Jest powiedziane, że był posłuszny. Więc to nam to słowo mniej więcej tłumaczy, że słuchał się ich. Dalej jest w tym tekście powiedziane, że biskup, ten starszy zboru, ma mieć dzieci mającym w podporządkowaniu z całą szanownością. Słowo szanowność można tłumaczyć z godnością, że dzieciak ma się odzywać do ojca i do mamy z godnością, z powagą, szacunkiem, szlachetnością, dosłownie świętością i czcigodnością. Że kiedy dzieciak zwraca się do rodzica, to jego wypowiedzi powinny być czcigodne, święte i pokorne. Że dzieciak, który jest wychowywany przez rodziców, którzy mają być przywódcami w kościele, tak ma się zwracać do rodziców. A więc biskup to osoba, która ma posłuszne dzieci, które są posłuszne nie dlatego, że zostały zastraszone czy spacyfikowane, bo zdarza się tak wśród pastorów nawet, że potrafią zastraszyć własne dzieci. I kiedy pastor zastraszy własne dzieci, to kiedy dzieciak dorasta, wiecie co robi? Przestaje wierzyć w Jezusa Chrystusa i nie chce mieć nic wspólnego z Kościołem. Jeśli dzieciak w domu cały czas słyszy, masz się tak zachowywać, bo jestem pastorem i co ludzie w Kościele powiedzą, to kiedy dzieciak dorasta, mówi, kończę z tą obłudą, z tym Kościołem i z tym Jezusem. Kiedy Biblia mówi o tym, że dziecko ma być wychowane w podporządkowaniu, to także dzieciak wie, że to jest dla niego, dla jego dobra, że tata i mama uczą ich podporządkowania, bo im zależy na nich i je kochają i wskazują na Chrystusa. Więc jeśli biskupowi, komuś, kto jest przywódcą w Kościele, urodzi się dziecko, ma już 2 albo 3 lata i zachowuje się jak potwór, czyli wrzeszczy, tupie i denerwuje się, czy to oznacza, że on powinien zrezygnować z przywództwa? Nie. Myślę, że powinniśmy mu dać czas i szansę, żeby pokazał, czy umie wychować dziecko. Każde dziecko ma swój temperament. Czasami rodzi się dziecko bardzo ciche i wtedy ktoś wysoko nosi głowę i tak mówi, taką mam dobrą relację z Bogiem, taki egzemplarz dostałem. Pomyśl o twojej relacji z Bogiem. Tobie trafił się taki trudny przypadek, no bo ty jesteś trudny. To jest pycha. Tak nie możemy myśleć. Dzieci mają różny temperament. Ale mamy tekst biblijny, mamy Biblię i Bóg udziela nam mądrości, jak dziecko wychować. Ale jeśli dziecko już ma 8 lat, jest to dziecko, którego tato czy mama są przywódcami w kościele i dalej się zachowuje jak potwór. Nie jest posłuszny własnym rodzicom, to ten człowiek powinien się zastanowić, czy być przywódcą w Kościele. Jeśli tata czy mama są przywódcami w Kościele i nie potrafią wychować dziecka, które ma już 7-8 lat i jest niepodporządkowane, nie słucha się, to wtedy rodzic powinien się zastanowić, czy się nadaje na przywódcę w Kościele. W pierwszym liście Jana 3:10 Jan napisał tak. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła. Jest test na to, jak wiedzieć, które dzieci są od Boga, a które są od diabła. Każdy nieczyniący sprawiedliwości nie jest z Boga i ten, kto nie miłuje swego brata. Jeśli jakieś dziecko nie czyni sprawiedliwości i nie miłuje, to Biblia, pierwszy list Jana mówi, że to jest dziecko diabła. Oczywiście ten tekst mówi o ludziach dorosłych, mówi o nas, że my jesteśmy dziećmi Boga, prawda? To nie jest skierowane do małych dzieci. Ale jeśli ten tekst mówi o nas, o dorosłych ludziach, że Kiedy patrzymy na ludzi wierzących w zborze, również w Giżycku, to możemy rozpoznać, czy ta osoba jest dzieckiem Boga, czy dzieckiem diabła. To, że ktoś oddał życie Jezusowi, się nowo narodził, to jeszcze nie znaczy, że postępuje zgodnie z nowonarodzeniem. Człowiek mógł dobrze zacząć z Chrystusem, ale nie słucha Chrystusa i Ducha Świętego, ale słucha diabła. O tym mówi ten tekst. Ale jeśli skierujemy ten tekst do małych dzieci, które mamy wychować, to pojawia się pytanie, kiedy moje dziecko jest ciągle nieposłuszne, w towarzystwie, wszędzie, zachowuje się źle, pod jakim działaniem, jakiego ducha jest to dzieciak? Czy to jest oznaka działania Ducha Świętego w nim, czy oznaka ducha diabelskiego? Słyszałem historię z Polski, gdzie w rodzinie pastorskiej dzieciak po prostu był tak niegrzeczny zawsze w towarzystwie, kiedy ojciec, pastor z mamą byli zapraszani do jakichś ludzi wierzących, to on wszystko zgarniał ze stołu, zrzucał, rozwalał, biegał, krzyczał i podchodził jeszcze do taty i mówił: no i co mi teraz zrobisz? Jesteśmy w towarzystwie. To był taki sprytny syn pastora. I ojciec był bezradny, aż w końcu wpadł na pomysł. I kiedy szli dopiero, to brał go do pokoju, lał go w tyłek i mówił: to jest za to, co zrobisz w towarzystwie. I po pewnym czasie dzieciak stwierdził, że mu się to nie opłaca. I przestał się źle zachowywać w towarzystwie. Pod wpływem jakiego ducha jest twoje dziecko? Jeśli jest ciągle nieposłuszne, drze się, krzyczy, tupie i tak dalej. To nie są oznaki działania Ducha Świętego. Po zachowaniu dzieci wobec rodziców, można rozpoznać, jak wygląda duchowość za drzwiami w domu rodziców i dzieci. Jeśli dziecko się w jakiś sposób zachowuje, wtedy możemy zobaczyć, co się dzieje. To jest ogólnik oczywiście, ale dużo nam mówi. Czy dziecko jest pod wpływem Biblii, czy rodzice czytają z dzieckiem Biblię, czy rodzice modlą się, czy ten dzieciak bardziej słucha Ducha Świętego, czy diabła. Bo oznaką działania Ducha Świętego w dziecku jest posłuszeństwo. Dlaczego? Bo diabeł, Lucyfer, jako dobry anioł jest pierwszą osobą we wszechświecie, która się zbuntowała i wypowiedziała posłuszeństwo Bogu. Każdy dzieciak i każdy dorosły człowiek, który jest nieposłuszny przywódcom, nie jest pod wpływem Ducha Świętego. Każda osoba, która odczuwa w sobie taki bunt, to nie jest działanie Ducha Świętego. Oczywiście, kiedy mówię o normalnym kościele, bo jeśli kościół jest skorumpowany i pastor jest szefem mafii, to jest normalne, że trzeba się takiemu sprzeciwić. Osoba, która nie radzi sobie wychowawczo z własnymi dziećmi, nie może być biskupem. O tym tutaj Paweł pisze. Ale żebyśmy lepiej zrozumieli temat wychowawczy w stosunku do dzieci, bo też są z nami starsze dzieciaki i słuchają, co Biblia na ten temat mówi, bo nie tyczy się tylko biskupów i starszych. To nie tylko... Pamiętam w pewnym zborze, to nie było w Polsce, za granicą, zborownicy bardzo często podchodzili do syna pastora i mówili do niego tak: ty jako syn pastora tak się zachowujesz? Nie powinieneś się tak zachowywać jako syn pastora. I ojciec, kiedy się o tym dowiedział, się wściekł. Wziął tego brata, wziął tą siostrę na bok i powiedział tak: nigdy, ale to nigdy nie upominajcie mojego syna za to, że jest synem pastora. Nie wolno wam tak robić. Nie ma ani jednego tekstu w Biblii, że tak wolno wam robić. Jeśli mój syn zrobi coś nieodpowiedniego, to macie mu przeczytać tekst i powiedzieć: nie rób tak, bo Jezus patrzy, a nie dlatego, że jest synem pastora. Zobaczcie, nie ma podziału na dzieci pastora i na dzieci nie pastora. Wszystkie dzieci mają się uczyć posłuszeństwa. I to się, i tekst nie tyczy się tylko przywódców. To nie tylko dzieci przywódców w kościele mają być posłuszne, grzeczne i wzrastać. A dzieci pozostałych zborowników mogą być potworami. Nie. Biblia mówi bardzo wyraźnie, jak dzieci mają się rozwijać, czego Bóg od nich oczekuje. Żeby lepiej to zrozumieć, przeczytam pewną historię. Pewien misjonarz amerykański, który pracował w Afryce, w Kongo, niedaleko domu misjonarza, pod ogromnym drzewem, bawił się jego synek. Nagle ojciec zawołał do niego. Zobaczył, że syn się bawi pod wielkim drzewem, 200 metrów czy 100 metrów od niego. Wyszedł z domu i zobaczył coś. I krzyknął na cały głos: Filipie, natychmiast połóż się na ziemi. Chłopak padł na ziemię. Ojciec zawołał: a teraz zacznij się szybko czołgać ku mnie. Więc chłopak posłusznie zaczął się czołgać na rękach. Cały się ubrudził. Dobrze, że tego mama nie widziała, żona misjonarza. Bo by na niego się wydarła, mówi: co ty robisz? To jest nowe ubranko. Przyszło prosto z Ameryki od mojej mamy. Ale chłopaczek posłusznie czołgał się. Chłopiec znów, w końcu ojciec powiedział: a teraz szybko podnieś się i biegnij w moim kierunku. Więc chłopak się podniósł i szybko zaczął biec. I kiedy przybiegł już do taty, tato mówi: odwróć się i zobacz. Z drzewa, z bananowca, na którym się bawił, zwisał olbrzymi wąż dusiciel, który już robił taką pętlę, żeby złapać go za szyję i mu złamać kark. Co by się stało, gdyby ten chłopiec reagował za trzecim, piątym razem? Obawiam się, że na przykład mój syn Tymoteusz czy Eunika już by byli martwi, bo oni na razie są wytrenowani i reagują za drugim razem. Muszę dwa razy na nich powiedzieć. Ale wielu rodziców, kiedy wychowuje swoje dzieci, mówią tak: powtarzam ci po raz pierwszy, jak tego nie zrobisz, będzie kara. Wraca rodzic, mówi: powtarzam ci po raz drugi, jak tego za chwilę nie zrobisz, będzie kara. Wraca rodzic za chwilę, po raz trzeci. Niektóre dzieci reagują za dziesiątym razem. Czasami reagują wtedy, kiedy ojciec albo matka otworzy paszczę i zaryczy jak lew. Co by było z tym chłopcem, gdyby reagował za drugim, trzecim razem? Albo zaczął wchodzić w dyskusję z ojcem? Ale mama prosiła, żebym nie ubrudził ubranka, bo babcia właśnie przysłała. Chłopaczek byłby martwy, bo ojciec nie miał szans, żeby dobiec do drzewa i go uratować. Był za daleko. Kiedy Biblia mówi o posłuszeństwie dzieci, to mówi o bezpieczeństwie dzieci. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 7 i 8, Paweł napisał tak. Paweł tu pisze o nas, o ludziach wierzących. W karceniu bądźcie wytrwali. Jeśli chcesz karcić swoje dzieci, to rób to wytrwale. Wiecie, mi jako ojcu serce krwawi, kiedy muszę karcić takiego Korneliuszka, który mówi z takimi wielkimi oczami, jak kotek, mówi: ale ja przepraszam bardzo. I wtedy możesz mu odpuścić, powiedzieć, skoro on tak czule i tak miło mówi, to wtedy go nie skarcę. Ale co z takiego wyrośnie chłopczyka, który zawsze będzie umiał przyjąć odpowiednią minę, zrobić ładne oczka i powiedzieć: przepraszam bardzo. Bo on tak mówi. Czy to jest oznaka miłości w stosunku do niego, jeśli pozwolę mu robić ciągle rzeczy, których mu nie wolno? Zobaczcie, Paweł mówi: w karceniu bądź wytrwały. Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bóg, kiedy patrzy na ciebie, patrzy jak na swojego synka, patrzy jak na swoją córkę. Jeśli to bowiem jest syn, nie, inaczej, Paweł pisze tak: jakiż to z ciebie syn, którego by ojciec nie karcił? Albo którego syna ojciec nie karci? Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale bękartami, dziećmi z nieprawego łoża. Wiecie dobrze, że kiedy rozwala się małżeństwo i kobieta z dwójkiem dzieci wychodzi za mąż za faceta, który staje się ojczymem, to bardzo często mężczyzna mówi: słuchaj, to są twoje dzieci, ja ich nie będę wychowywał ani ich karcił, bo to są twoje dzieci, żebyś nie miała do mnie pretensji. Ja ciebie kocham, ja ciebie szanuję, ja chcę się z tobą żenić. Czy te dzieci nie potrzebują ojca i karcenia? Czy matka wychowa je mądrze? Nie, to się źle skończy. I wiecie dobrze, i znacie takie rodziny, której tak się to źle kończy. Dlatego Paweł pyta w tekście: Jak to się skończy, kiedy wychowujesz dzieci bez karcenia? No tak się kończy, że dzieciak wchodzi ci na głowę. Jeśli biskup, starszy zboru, chce mieć takie bardzo nowoczesne poglądy, że nie będzie karcił dzieci, własnych nawet dzieci, to jak biskup, starszy zboru, będzie karcił ludzi w kościele, kiedy będą wchodzili w złe rzeczy albo w grzechy? Jeśli przywódca nie umie karcić własnych dzieci, tym bardziej nie będzie umiał skarcić dorosłych. Nie będzie wiedział, jak to zrobić. Jeśli przywódca w domu reaguje krzykiem na dziecko, dokładnie tak samo będzie reagował na ludzi w kościele. Jak wyjdzie, że ktoś zrobił coś złego, albo zgrzeszył, albo się wywrócił, albo się upił, albo coś ukradł. List do Efezjan, 6 rozdział, od 1 do 4 mówi dalej o dzieciach i o relacjach. Czyli mówi też o tym, jak biskup, czy w ogóle jak my mamy wychowywać dzieci, jak dzieci powinny reagować. Paweł pisze do Efezjan tak, dzieci. I to, zobaczcie, Paweł to tytułuje dzieci, czyli zwraca się teraz do dzieciaków. I teraz to, co ja mówię, to Bóg mówi przez apostoła Pawła do dzieci, również w naszym kościele. Paweł mówi tak, dzieci, bądźcie posłuszne w Panu, waszym rodzicom. Apostoł Paweł, którego Bóg użył do napisania słów Pana Boga, także to są słowa Pana Boga do dzieci, które dzisiaj słuchają tego kazania. Dzieci, bądźcie posłuszne w Jezusie Chrystusie waszym rodzicom. To jest nakaz. Bo to jest sprawiedliwe, Paweł mówi. Czyli to jest po Bożemu. Bogu się podoba, jeśli dziecko jest posłuszne rodzicom. Okazuj szacunek ojcu twemu i matce. Jest to pierwsze przykazanie z obietnicą. I to jest znowu do dzieci. Masz szanować ojca i matkę, bo to jest nakaz Pana Boga. Z obietnicą jest mała gwiazdka i na dole, że jak będziesz posłuszny, to Pan Bóg ma dla ciebie prezent. I tu jest napisane jaki? Aby ci było dobrze. Pierwszy prezent to taki dzieciak, który jest posłuszny rodzicom, ma się dobrze. Po drugie, abyś był długowieczny na ziemi. Taki dzieciak będzie długo żył, który jest posłuszny rodzicom. I to jest skierowane do dzieci. I teraz Paweł kieruje słowa do ojców. To jest ciekawe, że pisze do ojców, nie do matek. Co napisał do ojców? I ojcowie, nie doprowadzajcie do gniewu waszych dzieci. Ciekawe, nie? Że matki jakoś nie doprowadzają do gniewu własnych dzieci, tylko szczególnie mają z tym problem faceci. Dlaczego Paweł kieruje to do facetów? Bo bardzo często, kiedy ojciec wychowuje dzieci, mówi, masz tak zrobić, bo ja tak mówię, koniec, ja tu rządzę. Bardzo często dzieciak nie wie, dlaczego tato podjął taką decyzję, tylko on wywiera presję jako mężczyzna na dzieciaku i mówi, bo zaraz ci wleję. Jeśli dzieciak nie rozumie, co ma zrobić, to możesz go doprowadzić do gniewu w sercu. I to mężczyźni szczególnie mają z tym problem, nie kobiety. Kobiety mają problem w drugą skrajność, że będą w nieskończoność z dzieciakiem dyskutować. I dzieciaki wiedzą, że z mamą można osiągnąć więcej w dyskusji. Naciągnąć ją na wiele rzeczy. Przekonać ją. Pamiętam z dzieciństwa, że z moją mamą mogłem w nieskończoność dyskutować. I zawsze można było ją na coś naciągnąć. Najczęściej na finansowo, żeby coś kupiła. Ale z tatą nie dało się podyskutować. Tato mówił, że tak ma być, to wiedziałem, że jeśli powiem jeszcze jedno zdanie, to za chwilę dostanę w tyłek. Był jakiś taki mur, ale po prostu z tatą nie dało się dyskutować. Ale zobaczcie, ojcowie, nie doprowadzajcie do gniewu dzieci waszych, ale wychowujcie je w karceniu. I teraz powiem taką rzecz. W karceniu nie chodzi o bicie. To nie jest karcenie. W ogóle nie wolno karcić dziecka w gniewie, bo to już nie jest po Bożemu. W tym nie ma Boga. Kiedy rodzic się zdenerwuje na dziecko, powinien wysłać dziecko do pokoju, a samemu się uspokoić. Wyciszyć się. Posłuchać, co Bóg mówi do niego. W karceniu w ogóle nie chodzi o olanie. Karcenie jest tylko po to, żeby dzieciakowi wydłużyć uszy, żeby następnym razem lepiej słuchał poleceń. Karcenie cielesne ma na celu wydłużenie uszu. Najważniejszą rzeczą w karceniu dziecka jest rozmowa. Że siadam z dzieckiem i upewniam się, czy on wiedział, że złamał zakaz, czy rozumiał, o co go prosiłem, czy pamięta, co ustaliliśmy. W karceniu najważniejszą rzeczą jest rozmowa. Dlatego Paweł napisał: w karceniu i wkładaniu do rozumu po Bożemu, według Pana. W wychowaniu dziecka najważniejszą rzeczą jest rozmowa, nie zakazy i nakazy. O wiele większy skutek wywołuje w dziecku, kiedy jedziesz z nim razem na wakacje, kiedy grasz z nim w piłkę i bawisz się. Bo wtedy przekonujesz dziecko, że go kochasz. I kiedy wielokrotnie do dziecka powtarzasz: wiesz, że cię bardzo kocham? Pamiętam rozmowę syna pastora, który jest bardzo znanym pastorem baptystycznym w Polsce. Nie będę wymieniał nazwiska, bo większość z was tutaj go zna. I pamiętam, kiedy jako najstarszy syn rozmawiał ze mną i mówi: tato nigdy nie miał dla nas czasu. Tato nigdy z nami nie jeździł na wakacje, bo zawsze Kościół Baptystów był ważniejszy. Więc miałem problemy z tym, żeby oddać życie Jezusowi. Pamiętam, jak jego tato kiedyś sam opowiadał na zjeździe pastorów, że kiedy zasiadali do Wigilii, zadzwoniła osoba z kościoła i powiedziała, że ma chore dziecko i trzeba zawieźć się do szpitala, a on miał jako jeden z nielicznych samochód. Właśnie zasiadali do stołu, wszyscy byli ładnie ubrani. I mówi: i wiedziałem, że muszę wyjść. I żona i dzieci się rozpłakali. I kiedy wróciłem do domu, wszyscy siedzieli przy stole i płakali. Bo wrócił za 2-3 godziny. Wiecie, w wychowaniu dzieci najważniejszy jest czas, który poświęcasz dziecku na wakacje, na gry, na zabawę, na spędzanie z nimi czasu. Karcenie to jest to rozmowa z dzieckiem. Ale musisz go najpierw przekonać, że nie jesteś tylko jego rodzicem, ale jego przyjacielem i że ci na nim zależy. Więc masz mu wkładać do rozumu, po Bożemu, ale musisz go przekonać w sercu, że go kochasz. Bo możesz jego serce doprowadzić do gniewu, że on w środku, na zewnątrz jest ci posłuszny jako dziecko, ale w sercu jest buntownikiem. I nie ma gorszej rzeczy, kiedy dziecko się nie nawraca albo odpada od Chrystusa. Każdy rodzic o tym wie dobrze. W Kolosan, jeszcze jeden werset o tym Paweł napisał, dwa wersety. W liście do Kolosan 3:20-21, zacznę od 21. Znowu to Paweł kieruje do ojców, nie do matek, tylko do ojców. Ojcowie, nie rozdrażniajcie albo rozjądrzajcie waszych dzieci. Ojcowie, nie rozdrażniajcie albo rozjątrzajcie waszych dzieci, aby nie upadły na duchu. Ojcowie, faceci mają jakiś taki naturalny dar, ale nie od Boga, do tego, że można rozzłościć własne dziecko. Dosłownie rozdrażnić. Czasami przez głupie przekomarzanie się, przez głupie żarty. Pamiętam, jak Tymek i Jelnika byli mali, to tak sobie doprowadziłem do takich żartów, że oni już w pewnym momencie powiedzieli do mojej żony: my nie wiemy, kiedy tato mówi prawdę, a kiedy żartuje. Wtedy to mi dało coś do myślenia. Mężczyźni bardzo często chcą być weselni i radośni. Tylko tak dużo żartują z dziećmi, że dzieciakowi zaciera się granica, gdzie tato mówi na poważnie, a gdzie żartuje. I możesz doprowadzić dziecko do takiego rozdrażnienia w sercu, czyli w duchu, że ono dosłownie upadnie na duchu. Że nie będzie cię traktowało jako wzór do naśladowania. I nie będzie się chciało od ciebie uczyć. I werset 20 mówi: dzieci... To już znowu jest skierowane do dzieci przez apostoła Pawła. Bądźcie posłuszne rodzicom w niektórych sprawach. Tak jest napisane? Ktoś ma Biblię otwartą z dzieciaków? W tekście jest wyraźnie powiedziane: bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim. bo to jest miłe Panu. Bogu podoba się i z zamiłowaniem patrzy na dzieciaka, który jest posłuszny swoim rodzicom wierzącym. Wierzącym, bo jeśli ojciec pije, pali, bije, to nie mam być, dzieciak nie musi być mu posłuszny w złych rzeczach. Także zobaczcie, kolejny tekst mówiący, że ojcowie nie rozdrażniajcie dzieciaków, bo ojcowie tak naprawdę tworzą charakter dzieci. Ojcowie mają największy wpływ na kształtowanie się charakteru chłopca i dziewczynki. Jest to udowodnione psychologicznie i badaniami w różnych instytutach amerykańskich i polskich. Od 7 roku życia największy wpływ na wychowanie dziecka i kształtowanie jego psychiki nie ma matka, tylko ojciec. Dlatego ciągle Paweł pisze do ojców. Więc kiedy wrócimy do naszego biskupa, kandydata na biskupa starszego zboru, to musi być to osoba, która umie zarządzać własnym domem, wychowywać dzieci. Bo dom i wychowanie dzieci jest sprawdzianem, czy ta osoba się nadaje na przywódcę. Dom jest i wychowanie dzieci jest sprawdzianem, czy osoba się nadaje na przywódcę. I wtedy Paweł pisze drugi werset w 1 Tymoteusza 3:5. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakże będzie się troszczył albo jakże będzie się dbał o Kościół Boży? Jeśli nie umiesz zarządzać własnym domem, własnymi dziećmi, to jak będziesz zarządzał Kościołem? Paweł stawia pytanie. Słuchajcie, to może przeczytam jeszcze taką historyjkę, która pokazuje, jak bardzo wielki wpływ jest ojca, mężczyzny na dzieci. Dzieci naprawdę są, te starsze dzieci są zapatrzone w mężczyzn. Więc to jest normalne, że kiedy chłopak nie ma ojca, bo ojciec jest alkoholikiem, pracoholikiem, tyranem albo kimś, to on będzie lgnął do innych mężczyzn. Dlatego niektórzy chłopcy zamieniają się w homoseksualistów. Albo dla niektórych chłopców autorytetem staje się sąsiad, który pije, robi różne rzeczy. Ale mężczyzna wywiera największy wpływ na kształtowanie się psychiki dziecka. Po II wojnie światowej w Europie przymierało głodem wiele sierot. Pewnego poranka uwaga amerykańskiego żołnierza zwrócił, amerykański żołnierz zwrócił uwagę na obdartego chłopca wpatrzonego w szybę piekarni, za którą uwijał się piekarz. Modlił się o jednego pączka. Stał za szybą taki malec obdarty, w ubraniu po II wojnie światowej patrzył, jak piekarz wypieka pączki, ale nie miał na to pieniążków. Żołnierz widział, jak chłopiec śledzi ręce piekarza rozkładającego na półce ciepłe pączki. Zrobiło mu się żal dzieciaczka. Podszedł do niego i zagadnął. Zjadłbyś kilka, co? Jeszcze jak? Odpowiedział malec, przełykając ślinę. Żołnierz, choć sam nie był zamożny, wszedł do środka, kupił tuzin pączków i z uśmiechem wręczył mu torbę. Kiedy odchodził, usłyszał, jak chłopiec, wpatrzony w niego wielkimi oczami, mówi do niego tak. Proszę pana, czy pan jest Bogiem? Był pod takim wrażeniem, że kupił mu tuzin pączków. Mężczyźni mają o wiele większy wpływ na dzieci niż kobiety. Ale cały świat nas okłamuje, że jest dokładnie na odwrót. Dlatego tak ważną cechą jest, że mężczyzna musi umieć dobrze wychowywać zarządzać własnym domem, wychowywać dzieci, ale to mężczyźni tworzą przywództwo i mają wpływ na Kościół. Ale najpierw muszą zdać egzamin we własnym domu. To za czasów PRL-u w Polsce było tak, że osoba, która nie umiała zarządzać stadem świni albo królików, jeśli jej się powierzyło świnie albo króliki, to zawsze były kłopoty, idealnie nadawała się na kierownika PGR-u. Dlaczego? Bo miała legitymację PZPR-u. Normalnie myślący człowiek by pomyślał tak, skoro nie umie zarządzać stadem świń, jak będzie zarządzała stadem PGR-owców? Ale gościom z PZPR-u oni nie umieli połączyć tych faktów. Jeśli ktoś nie umie zarządzać własnym psem i kotem, a ma jednego psa i jednego kota, i dosłownie pies i kot wchodzi mu na głowę, i pies i kot decydują, co pan robi, o której godzinie i gdzie chodzi i jak mieszka. Wiecie, jeśli to jest osoba wierząca, która ma psa i kota, ale nie umie zarządzać psem i kotem, to jest idealny kandydat do tego, żeby uczył w szkółce niedzielnej. Wiecie dlaczego? Bo skoro tak bardzo kocha zwierzęta, to dzieci będą oczarowane jego miłością do zwierząt. I na pewno będą posłuszne. Czy tak będzie? Nie. Jeśli ktoś choćby ma odrobinę rozumu, to wie, że jeśli człowiek nie umie zarządzać własnym psem i kotem, to wiecie, co będzie się działo na szkółce niedzielnej? Pójdźcie i zobaczcie. Będzie totalny chaos. Ale ludzie wierzący myślą, skoro on tak kocha zwierzęta, to pewnie i dzieci kocha. Zróbmy go liderem szkółki niedzielnej. Kiedy ktoś nie potrafi zorganizować kilka wierzących osób, żeby coś zrobić w kościele, albo dobrze poprowadzić grupę domową, idealnie nadaje się na pastora. Bo widać, że on lubi pracować w kościele, lubi kopać, coś malować, przynosić, sprzątać. Fakt, że nie ma żadnego obdarowania w zarządzaniu ludźmi, ale jak on lubi pracować, idealnie się nadaje na pastora. Tylko że pastor musi zarządzać dorosłymi ludźmi w kościele. Co się stanie, jeśli mianujemy przywódcą kogoś, kto nie radzi sobie z kilkoma wierzącymi w małej grupce? Będzie katastrofa. I zobaczcie, Paweł Apostoł pisze prostą i niesamowicie oczywistą rzecz. Jeśli ktoś nie umie zarządzać bandą małych dzieciaków, które się kłócą w piaskownicy o zabawki, to jak będzie mógł zarządzać zborem, gdzie dorośli wszystko wiedzą najlepiej? Jeśli ktoś chce być przywódcą, wystarczy go wysłać do piaskownicy, gdzie właśnie dzieci się pokłóciło o zabawkę i proste zadanie. Idź, uspokój je, wycisz i spraw, żeby na nowo miło się do siebie odzywały. Jeśli kandydat na przywódcę nie umie tego zrobić, słuchajcie, jak taki człowiek będzie zarządzał zborem, gdzie wszyscy wszystko najlepiej wiedzą i każdy doskonale wie, co trzeba zrobić, żeby zbór się rozwijał? Tylko że problem polega, że ludzie mają różne pomysły i każdy mówi co innego. Jeśli ktoś nie umie zapanować nad kilkorgiem dzieci, żeby był porządek i spokój w jednym pomieszczeniu, to pojawia się pytanie, jak taki przywódca zapanuje nad porządkiem i spokojem w jednym pomieszczeniu, gdzie się zebrali zborownicy na członkowskim? Jeśli przywódca nie umie ogarnąć małych dzieci w jednym pomieszczeniu w bawialni, jak ogarnie spotkanie członkowskie, gdzie spotkali się dorosłe dzieci Pana Boga, które są wygadane, przebiegłe, zadają trudne pytania, sprytne i wiedzą najlepiej? Słuchajcie, nie mówię, że u nas tak jest, ale byłem na takich członkowskich w Polsce. Że czasami było niebezpiecznie na nich. I znam dużo takich historii, gdzie kiedy zbierają się dorosłe dzieci Boże, jest bardzo niebezpiecznie i trzeba mieć umiejętność, żeby nad tym zapanować. Słuchajcie, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, że pastorami albo przywódcami w kościele zostają ludzie, którzy nie potrafią przemawiać do dzieci, ale chcą przemawiać do dorosłych. Jeśli nie umiesz przemawiać do dzieci, nie umiesz zapanować nad grupką małych dzieciaków, nigdy nie nauczysz się przemawiać do dorosłych i nie zapanujesz nad dorosłymi. Żyjemy w takich bardzo ciekawych czasach, że pastorami zostają faceci, którzy nie potrafią zmienić własnemu dziecku pieluchy, zająć się grupą małych dzieciaków, ale chcą się zajmować dorosłymi. Wiecie dlaczego tak jest? Bo uważają, że skoro skończyli seminarium i ktoś im nadał tytuł, to nie trzeba już patrzeć na wymagania biblijne i doświadczenia. Ale jeśli nie umiesz własnemu dziecku zmienić pieluchy, ugotować jajek albo zwykłej zupy, albo zadbać o porządek we własnym domu, kiedy żona jest w pracy, jak chcesz być przywódcą w Kościele? Ale żyjemy w takich czasach, że przywódcami zostają ludzie, którzy w ogóle nie mają pojęcia o tym, jak się zająć domem. Bo skończyli seminarium i nadano im tytuł. Tylko, że to jest niezgodne z listem do Tymoteusza. Przywódca musi umieć dać sobie radę. I słuchajcie, wierzę w to i chciałbym was zachęcić do tego, że my jako wierzący w Giżycku powinniśmy skończyć z tą głupotą. Na czym polega ta głupota? Na tym, że się nie stosujemy do Biblii. Kościół Baptystów na każdym zjeździe, na którym jestem, ma takie hasło na konferencji krajowej Kościoła. Baptyści wierni słowu. Tylko, że to jest tylko hasło. A ja naprawdę wierzę na poważnie w te słowa. Czas, abyśmy jako wierzący tutaj, w tym Kościele, byli wierni słowu. Przywódca musi umieć zarządzać własnym domem. Musi umieć opanować własne dzieci. Musi umieć zmienić pieluchę, nakarmić dziecko, posprzątać w domu, ugotować coś. Jeśli ktoś chce być przywódcą, a nie umie zapanować nad własnym dzieckiem w karności i w miłości, to może bardziej sprawdzi się jako przywódca wśród krów i owiec. Ale nie nadaje się na przywódcę Kościoła Jezusa Chrystusa. Bo to są dorosłe dzieci. A to są bardzo trudne dzieci. Wiecie, że każdy z nas jest bardzo specyficzny i trudny. I wiecie, jak trudno rozmawiać się z dorosłym człowiekiem, który pakuje się w kłopoty, prawda? Idziesz do człowieka wierzącego, dorosłego i patrzysz mu w oczy i mówisz: bracie, ale dlaczego ty pakujesz się w kłopoty? A on ci patrzy w oczy i mówi: a to nie twoja sprawa. A kim ty jesteś, że będziesz mnie pouczał? I zobaczcie, masz nie dać się wyprowadzić z równowagi i masz dalej do niego w miłości mówić i powiedzieć: przyszedłem do ciebie, dlatego że Bóg mi kazał i mi na tobie zależy. I pakujesz się w kłopoty. Z dzieckiem jest łatwiej, bo możesz spacyfikować go i powiedzieć: cicho bądź. Masz mnie słuchać. Twoja mama kazała ci słuchać. Z dziećmi jest łatwiej. Ale jeśli człowiek nie umie nawet dzieci opanować na szkółce, jak może być przywódcą w Kościele? Słuchajcie, idą naprawdę trudne czasy. Czasy wojny, którą mamy już zaraz za granicą. Za zachodnią granicą mamy zawieruchę w Europie, terroryzm i będzie coraz gorzej. Wiecie dlaczego? Bo Jezus tak powiedział w Ewangelii Mateusza 24, że przed Jego przyjściem będzie tragedia na ziemi. Będzie coraz gorzej. Więc jeśli w najbliższym czasie będzie coraz gorzej, trudniejsze będziemy musieli podejmować decyzje też w Kościele, więc potrzebujemy twardych, mądrych, zdecydowanych przywódców, którzy zdali egzamin we własnym domu. A nie przywódców, którzy mówią: żona, zajmij się dziećmi, bo ja nie mam do tego głowy. Przywódca, który nie umie zająć się dziećmi, nie jest przywódcą. Facet, który mówi do żony: no ale jak ty pojedziesz na zakupy, to kto temu dziecku zmieni pielucha? Ale jak? To co ja mam zrobić? To nie jest kandydat na przywódcę. Chyba, że jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to powinien wziąć pierwszy Tymoteusz, wyrwać tą kartkę i powiedzieć: nie zgadzam się z tym. I wyrzucić. Biskup to osoba, która musi dobrze zarządzać własnym domem, jeśli chce zostać biskupem. Bo biskup, starszy Kościoła, musi być osobą, która pokazuje innym, jak funkcjonować. Jak wychować dzieci, jak posprzątać w domu, jak uprasować, ugotować. Przywódca musi umieć wiele rzeczy zrobić, żeby zachęcić innych. Amen.